Radiowo, naukowo.
Joanna Matuszewska, dzień dobry. Witam Państwa z kampusu Uniwersytetu Gdańskiego, największej na Pomorzu uczelni, która kształci ponad 30 tysięcy studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych. Dzisiejszą audycję poprowadzę dla Państwa z Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, który dziś można odwiedzać w ramach Dnia Otwartego Uczelni, o czym mam nadzieję za chwilkę jeszcze opowie Państwu mój gość, profesor doktor habilitowany Wiesław Laskowski, prorektor do spraw badań naukowych. Witam Pana profesora, dzień dobry.
Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu.
Panie profesorze, jest Pan zaskoczony? Tutaj dzisiaj mrowie młodzieży pojawiło się na kampusie.
Tak, pierwsze wrażenie może faktycznie zaskakiwać. Sam miałem problem, żeby wejść tutaj swobodnie
do budynku.
Dokładnie. Natomiast no, jak pomyślimy, no to faktycznie kierowaliśmy zaproszenie do wszystkich szkół średnich naszego województwa, także województw ościennych, więc
liczba kandydatów w tym roku w czasie rekrutacji powinna przebić chyba i pobić rekordy z tego, co tutaj widać dzisiaj.
Mamy nadzieję, tak.
Panie profesorze, pan jest fizykiem, specjalistą od informacji i technologii kwantowych. Czy pana doświadczenie jako badacza wpływa na sposób, w jaki pan zarządza rozwojem badań naukowych w Uniwersytecie Gdańskim?
Zdecydowanie tak. To, że cały czas podejmuję aktywnie badania naukowe, pozwala mi na tak naprawdę kontakt z bieżącymi problemami, z barierami, którymi mierzą się naukowcy. Pozwala cały czas śledzić specyfikę tej działalności naukowej, no, co bezpośrednio przenosi się na zarządzanie uczelnią, na też tworzenie pewnych formuł wsparcia dla naukowców.
Bo tak się zastanawiam, co dzisiaj w dzisiejszych czasach uczenia maszynowego, nowych technologii, AI, co w zakresie nauki jest takim zadaniem strategicznym i dlaczego, jak pan uważa?
No, myślę, że dla nas tutaj w Uniwersytecie Gdańskim takim pierwszoplanowym celem nieustannie jest ciągle podnoszenie jakości badań naukowych, tak aby wzrastała nasza międzynarodowa widoczność. To w konsekwencji będzie powodowało, że naszą uczelnią będą zainteresowane przede wszystkim młode talenty, tak naprawdę z kraju i z całego świata. I to jest w zasadzie jedyny klucz do tego, aby w nauce odnieść sukces.
Pan, mówiąc o podnoszeniu jakości działalności naukowej, ma na myśli też ewaluację, czyli ocenę tego przez różne instytucje, które potem umieszczają uczelnie też w odpowiednich miejscach różnych rankingów i tak dalej. No, dzisiaj się niektórzy podchodzą do tego sceptycznie, jednak mimo wszystko gdzieś te rankingi no każdy ma z tyłu głowy, żeby gdzieś tam się pokazać. Jak to wygląda na uniwersytecie w tej chwili? Jesteście w tych rankingach wysoko? Jesteście zadowoleni? To są jeszcze kwestie do dopracowania, do szlifowania pewnych rzeczy?
Tu poruszyła Pani dwa tematy. Jeden temat, temat rankingu, drugi temat naszej instytucjonalnej ewaluacji jakości działalności naukowej. Chętnie odniosę się do obu. Może zacznę od tego drugiego zagadnienia, jest mi bliższe. Tutaj niestety dla obecnego systemu mam bardzo skrajne poglądy. Uważam, że obecny system ewaluacji nauki w Polsce jest bardzo źle skonstruowany. Jak zapewne już przebiło się do świadomości społecznej, funkcjonuje pewna lista czasopism, gdzie ministrowie przypisują punkty do odpowiednich czasopism i naukowcy, publikując swoje artykuły w określonych czasopismach, zdobywają punkty. I to nie może działać. Zawsze człowiek będzie szukał jakichś sposobów, aby obejść ten system i zdobyć jak najwięcej punktów.
Co to promuje? Takie
niestety promuje byle jakość naukową. Nie jest ważne poświęcenie większej ilości czasu na to, aby jakieś badanie przeprowadzić w sposób bardzo kompleksowy, aby je pogłębić.
Tylko żeby publikować.
Publikować w tych czasopismach, które posiadają dużo punktów, a to niekoniecznie też przekłada się na jakość tych czasopism.
Jeszcze będziemy pewnie wracać w tej rozmowie do tego tematu. Chciałam pana zapytać o to, co powiedział pan w jednym z wywiadów, a mianowicie, że każde dziecko z natury jest naukowcem. Mamy tutaj dzisiaj całą masę młodzieży na kampusie i w tym kontekście pytam pana, czy pana zdaniem uniwersytet powinien w takim razie w czasie studiów świadomie wykorzystywać tą taką naturalną ciekawość świata, naturalną ciekawość młodych ludzi, żeby wychowywać badaczy, a nie tylko ludzi z dyplomem, czyli tych, którzy kończą studia, są absolwentami z dyplomem. Jak to dzisiaj wygląda właśnie, jeśli chodzi o przygotowywanie przez taką instytucję jak uniwersytet do pracy naukowej?
Zdecydowanie tak. W mojej opinii jest to nasz obowiązek. Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że nie każdy absolwent uniwersytetu, naszego uniwersytetu, zostanie badaczem. To jest jakby oczywiste, nawet nie ma tylu miejsca w tym zawodzie. Natomiast jeśli popatrzymy na te umiejętności, które chcielibyśmy kształtować, czyli właśnie takie nieufanie wszystkiemu, umiejętność zadawania pytań, krytycznego spojrzenia, dyskutowania z rzeczywistością, z tym, co widzimy, to są właśnie umiejętności badacza i one w zasadzie chyba w każdym twórczym zawodzie mają swoje wykorzystanie.
Tak sobie myślę, że jest chyba, panie profesorze, coraz trudniej, bo nawet w tej przestrzeni publicznej pojawia się cała masa nieprawdziwych informacji i czasami nawet one się wyrywają, że tak powiem, z ust osób, które pracują naukowo. Które później tłumaczą, że on to prywatnie mówił, a nie jako profesor, prawda? Takie. Zresztą wczoraj pojawiła się też taka informacja, że Ministerstwo Nauki pojawił się taki pomysł, żeby w ogóle odbierać tytuły naukowe ludziom, którzy ewentualnie będą szerzyli dezinformacje publicznie. Co pan profesor na ten temat sądzi? Nie wiem, czy pan profesor się zapoznał z tym pomysłem, czy słyszy to ode mnie pierwszy raz.
Słyszę pierwszy raz, ale...
Tak, ale jest taki pomysł w przestrzeni publicznej, wczoraj gdzieś tam się pojawił.
No bardzo mi się podoba ten pomysł. Jakby my, szczególnie w środowisku naukowym, powinniśmy dbać o taką etykę i odpowiedzialność wypowiedzi. No, mogę jedynie przeprosić, że wśród nas są osoby, które bardzo lekko do tego podchodzą, ale na szczęście nauka sama się obroni, bo ma swoją metodologię, która jest w stanie odróżnić to, co jest dezinformacją, od tego, co jest faktem naukowym. Wracając jeszcze do tych studentów, my zachęcamy ich właśnie do podejmowania różnych projektów naukowych, zarówno w kołach studenckich naukowych, ale również w takich już, bez umniejszania kołom naukowym oczywiście, ale w profesjonalnych grupach badawczych. Proszę sobie wyobrazić, że u mnie na Wydziale Matematyki i Fizyki, na kierunku fizyka, są takie roczniki, w których każdy student jest zaangażowany w realizację projektu naukowego, który bardzo często jeszcze w trakcie studiów kończy się opublikowaniem pełnowartościowej pracy naukowej.
Właśnie, jak to w praktyce wygląda? Czy jeśli będzie osoba, jakiś student, która będzie chciała prowadzić badania, zostać właśnie badaczem, naukowcem, to ma na to realne szanse, żeby zostać na uczelni i rozwijać się w tym kierunku?
Im szybciej, tym lepiej. Tak z mojej obserwacji wynika, że jeżeli student odnajduje w sobie taką chęć jakby pójścia ścieżką naukową,
już powinien
w trakcie studiów, powiedzmy w okolicach trzeciego roku, znaleźć sobie mentora, który jakby podpowie mu, co dalej.
Czyli nie, że obronię się i wtedy powiem, ja bym chciał tu pracować.
Wydaje mi się, że to jest zdecydowanie za późno, jeśli chcemy poważnie do tego podejść. My oferujemy 150 miejsc w szkołach doktorskich. To jak na uczelnie naszej wielkości, to jest, tak patrząc w skali Polski, całkiem przyzwoita liczba i pozwala na to, aby przyjąć, powiedzmy, wybitnych i bardzo dobrych.
No bo badacze z Uniwersytetu Gdańskiego są w gronie 2% najbardziej wpływowych naukowców na świecie według tych międzynarodowych rankingów, o których już też wspominaliśmy. Są też rankingi cytowań. To chyba są najbardziej wartościowe, prawda, rankingi dla was naukowców, bo jeśli inni powołują się na moje badania, to znaczy, że te badania są ważne i coś znaczą w świecie nauki. Tak to trochę jest. Co ten wynik tych osób, które znajdują się w tych rankingach 2% naukowców najbardziej wpływowych na świecie mówi o potencjale uczelni, albo może mówić, że to są niektóre dyscypliny, które są u was bardziej rozwinięte, jeśli chodzi o badania naukowe, tam jest największa dynamika. Jak oceniacie to w uniwersytecie?
Faktycznie cytowania, a ten ranking 2% najbardziej wpływowych naukowców opiera się głównie na liczbie cytowań, świadczą o właśnie takiej międzynarodowej rozpoznawalności naukowca i wartości jego badań pod tym względem, że ktoś je zauważył i zastosował w swoich badaniach, tak? Rozwinął je, czasami zaprzeczył, ale jakby badania spowodowały jakąś pewną dyskusję i działanie naukowe. I pomimo jak wielu krytycznych uwag do różnych takich bibliometrycznych współczynników, to akurat liczba cytowań cieszy się takim, wydaje mi się, powszechną akceptacją w gronie naukowym. My mamy w tej chwili kilkunastu naukowców w tym gronie top 2%, plus jeszcze dodatkowe kilkunastu, jeśli popatrzymy na podobny ranking z troszeczkę inną metodologią, ograniczoną jedynie do jednego roku. To jest stabilna liczba od wielu lat.
To jest marzenie każdego naukowca, znaleźć się w tej top 2%?
No pewnie tak. Pewnie to może nie wszyscy o tym mówią, ale gdzieś tam
każdy wybuchu myśli, pewnie tak?
Chcieliby się tam znaleźć. To też jest dosyć złożony problem, bo jeśli popatrzymy na naszych przedstawicieli w tym rankingu, to widzimy tam przedstawicieli tak naprawdę chemii, fizyki, biotechnologii, nauk biologicznych, czyli nauk przyrodniczych ścisłych. I to jest też tak, że nie mogę w tej chwili powiedzieć, to są dyscypliny, w których faktycznie obserwujemy bardzo dużą dynamikę rozwoju, ale nie tylko w Uniwersytecie Gdańskim, ale w ogóle w Polsce i na świecie. To są bardzo dynamicznie rozwijające się dyscypliny. Natomiast uniwersytet nasz jest bardzo różnorodny. Mamy nauki społeczne, mamy humanistów.
Im
jest trudniej znaleźć się w tym rankingu, dlatego że mają zupełnie inny sposób pracy. Jeśli humanista, specjalista od języka publikuje książki, to automatycznie wyklucza się z rankingu bo tam cytowania liczy się zupełnie inaczej i te maszyny, które agregują cytowanie na potrzeby rankingu, w ogóle tego nie uwzględniają.
Czyli inaczej się powinno oceniać niektóre dyscypliny w odróżnieniu od innych dyscyplin, na przykład właśnie naukowych, w pana opinii? Czy to jest po prostu, nie wiem, no, mówiąc tak już szczerze, niesprawiedliwe dla tych wszystkich badaczy?
To nie jest niesprawiedliwe, tylko trzeba wiedzieć tak naprawdę, co oznacza ten współczynnik, jak jest liczony. W pełni zgodzę się z tym, że każda dyscyplina tak naprawdę zasługuje na swój własny system oceny i w każdej dyscyplinie, w każdej uniwersytecie
nie da się porównać. Żeby to było, że tak powiem, ocena taka realnie dokonana i sprawiedliwa, krótko mówiąc, jeśli chodzi o te dokonania naukowe.
Na pewno nie za pomocą jednej liczby. Mhm. Tak?
Jakie są w tej chwili pana zdaniem takie największe sukcesy naukowe Uniwersytetu Gdańskiego, naukowców, którymi uczelnia się może pochwalić?
To jest bardzo trudne pytanie zawsze, dlatego że...
Co pan rektor powie,
strach to skrzywdzić kogoś, prawda?
Ale to będzie źle.
Tak, ja może zacząłbym o takich naszych dwóch perełkach. To są nasze dwa międzynarodowe centra badawcze, które finansowane są ze środków Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Jedno centrum to jest Centrum Badań nad szczepionkami antynowotworowymi i w tym centrum w zeszłym roku właśnie badacze zakomunikowali, że jakby wpadli na pomysł terapii, terapii raka płuc. Oczywiście wiadomo, planowane są badania kliniczne, to jeszcze długa droga do końca, no ale wygląda na to, że spełniamy powoli taką naszą obietnicę, którą złożyliśmy to centrum zakładając. Drugie centrum to jest Centrum Teorii i Technologii Kwantowych. Tam mamy na przykład szereg patentów dotyczących generatorów liczb losowych. Wygląda bardzo niewinnie, ale tak naprawdę w każdym problemie dotyczącym bezpieczeństwa, w każdym komputerze, w każdym smartfonie takie generatory liczb losowych odgrywają bardzo duże znaczenie. Klasyczne generatory opierają się na pewnych algorytmach, które teoretycznie można poznać. Jeśli poznamy taki algorytm, możemy przewidywać kolejne liczby losowe i wygrywać loterię albo łamać właśnie te szyfry. Natomiast w kwantowych generatorach liczb losowych przyroda zabezpiecza dostęp do tej prawdziwej losowości. Więc to takie dwie perełki, które też pokazują, że właśnie takie uprawianie nauki w międzynarodowym centrum, gdzie jest przenikanie się naukowców z różnych stron świata, z różnych kultur, naprawdę o dużym poziomie różnorodności, to jest tak naprawdę droga współczesnej nauki.
To kontynuując to, jeśli chodzi o ten rozwój, to Uniwersytet Gdański potrzebuje naukowców z zagranicy właśnie, żeby do współpracy, żeby rozwijać jeszcze bardziej te dziedziny nauki, które no po prostu ten międzynarodowy zespół gwarantuje lepsze efekty, lepsze rezultaty?
Tak, każdy uniwersytet potrzebuje najlepszych naukowców i ja głęboko w to wierzę, że nauka nie ma narodowości. Tak jakby i naszym obowiązkiem jest czerpanie z tego całego worka tak naprawdę najlepszych naukowców na świecie, również w Polsce, ale również tych wychowanych tutaj w Gdańsku.
Wspomniał pan profesor o patentach, padło słowo patenty. Ja chciałam zapytać na koniec tej części naszej rozmowy, jak się układa współpraca z tym otoczeniem gospodarczym? Czy są jakieś mechanizmy, które sprzyjają, by naukowcy częściej myśleli o jakichś wdrożeniach, licencjach, właśnie patentach i nie tylko tych publikacjach, o których już wspominaliśmy?
No, na pewno naukowcy bardzo lubią publikować i to jest też taki problem, aby troszeczkę pobudzić ich do innej aktywności. Zdecydowanie mogę powiedzieć, że w Polsce nauka i biznes muszą się jeszcze wiele nauczyć i zaufać sobie wzajemnie, żeby ta współpraca była korzystna dla obu stron. To poziom jeszcze jakby transferu naszych wyników do biznesu, do gospodarki nie jest satysfakcjonujący. Natomiast obserwujemy dobrą tendencję.
Ale dlaczego pan mówi, że brak zaufania? Bo ja często słyszę od naukowców, dobrze, mamy patent, możemy go sobie postawić na półce i właściwie to jest koniec, tak? Bo nie ma zainteresowania, żeby to gdzieś wdrażać. To z powodu tego braku zaufania czy z braku pieniędzy, gdzie leży ten problem? Dlaczego firmy no, nie garną się, jeśli coś jest warte wdrożenia i może przynieść biznesowo później jakieś korzyści? Mhm.
No tu są też dwie aspekty.
Są przepisy jeszcze jakieś niedziałające? Co mamy do zrobienia?
Nie, myślę, że zmiana jest w tej chwili głównie w naszych głowach. Tutaj moim zdaniem największym problemem jest taka relacja, zwykła relacja biznes-uczelnia, mieszania się środków prywatnych z środkami publicznymi, jak to zrobić,
kto jest właścicielem,
do kogo należą prawa, jak zostaną wykorzystane w przyszłości, brak wzajemnego zaufania właśnie w tym kierunku. Więc to diagnozuję jako najważniejsze problemy, natomiast też sobie jakoś radzimy. Mamy w uczelni Centrum Transferu Technologii, które właśnie pomaga znajdować firmy, które właśnie zainteresowane są odkupywaniem takich patentów. To już jest jakby końcowa droga i tutaj ten proces jest całkiem dobrze zaopiekowany. Rośnie też liczba wspólnych projektów i to oceniam bardzo, bardzo korzystnie, taki, gdzie nauka jednocześnie z biznesem razem starają się rozwiązać konkretny problem badawczy który tak naprawdę też jest jakimś problemem społecznym albo gospodarczym.
Profesor doktor habilitowany Wiesław Laskowski, prorektor do spraw badań naukowych Uniwersytetu Gdańskiego, jest moim gościem w audycji radiowo-naukowo, a ja jestem jego gościem na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, gdzie dziś dzień otwarty i pojawia się coraz więcej młodych ludzi, kandydatów na studia. My zapraszamy Państwa teraz na krótką przerwę, a po niej wracamy do rozmowy.
Radiowo-naukowo.
Joanna Matuszewska, witam Państwa ponownie z Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, gdzie trwa Dzień Otwarty Uczelni. Można tutaj przyjść do godziny 15, zapoznać się z ofertą studiów na ponad 90 kierunkach. Wiele się tutaj dzisiaj dzieje i dziać jeszcze będzie na kampusie uniwersyteckim w Oliwie. Ja natomiast ponownie witam jednego z gospodarzy uczelni, profesora doktora habilitowanego Wiesława Laskowskiego, prorektora do spraw badań naukowych Uniwersytetu. Witam pana profesora.
Dzień dobry.
Rozmawiamy o zadaniach, jakie dziś wiążą się z rozwijaniem działalności naukowej przed uczelniami. Chciałam tak powiedzieć na początek, czy w jedności jest siła, panie profesorze? Pytam o to, bo Uniwersytet Gdański od kilku już lat współpracuje z Politechniką Gdańską i z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym w ramach Związku Uczelni imienia Daniela Fahrenheita. Co dotąd wam jako uczelni dała ta współpraca w zakresie badań naukowych i jakie obszary tej kooperacji pan uważa za takie najbardziej obiecujące, takie, które no, spełniają się?
Tak, wydaje mi się, że zawsze w jedności siła, łącząc kilka obiektów, zawsze możemy dostać albo sumę, albo nawet czasami coś więcej. I tak wydaje mi się, czyli taką super addytywność mamy również w przypadku naszych trzech gdańskich uczelni. Największą wartością dla mnie jest to, że jesteśmy uczelniami komplementarnymi. Czyli na uczelniach prowadzimy innego rodzaju badania. Mamy uczelnię medyczną, mamy uczelnię techniczną i mamy nasz klasyczny uniwersytet. I to jest naprawdę doskonała płaszczyzna do tego, aby atakować tutaj nasze lokalne, społeczne i ważne problemy. Jako przykład mogę podać powstającą elektrownię jądrową, gdzie wspólnym wysiłkiem trzech uczelni GUMET może zaopiekować się medycyną radiologiczną, Politechnika tematami inżynierskimi, a my ochroną środowiska albo mitygacją niepokoi społecznych. Więc jesteśmy razem we trójkę.
I takie plany są, żeby taka współpraca się odbywała w ramach powstawania tej elektrowni.
Zdecydowanie tak.
Panie profesorze, w lutym ogłoszono drugą edycję konkursu Inicjatywa Doskonałości Uczelnia Badawcza. W pierwszej edycji, to był chyba bodajże 2019 rok, nie udało się wejść wam do pierwszej dziesiątki, byliście w pierwszej dwudziestce uczelni w Polsce, które startowały w tym konkursie. Jak sytuacja wygląda teraz?
No, to niestety nie mam dobrych wieści, dlatego że poprzez zamieszanie legislacyjne nie kwalifikujemy się do tego, aby w konkursie uczestniczyć. Gdy podczas pandemii zdecydowano o wydłużeniu okresu ewaluacji uczelni o jeden rok, zapomniano przesunąć również moment ogłoszenia kolejnego konkursu również o rok. I w tej chwili startując do właśnie ogłoszonego konkursu, wymagane jest spełnienie kryteriów wejściowych na podstawie wyników ewaluacji nie tej, która się odbywa dzisiaj, a tej sprzed 4 lat. No, jest to sytuacja dla nas kompletnie kuriozalna, dlatego że 4 lata temu byliśmy naprawdę w zupełnie innym miejscu niż dzisiaj.
W innym miejscu. A gdyby na przykład, tak sobie rozmawialiśmy tutaj o uczelni Fahrenheita, gdyby to była jedna uczelnia, to zupełnie inaczej sytuacja by wyglądała w tym momencie naukowców z Uniwersytetu Gdańskiego?
Tak, oczywiście czekamy na stosowne zmiany legislacyjne w tym kierunku. Zapostulowaliśmy takie zmiany, aby ta nowa nasza ewaluacja mogła odbywać się w ramach federacji w tych dyscyplinach, które sami wskażemy i wtedy jako federacja moglibyśmy uczestniczyć w konkursie
inicjatywy. A proszę wytłumaczyć słuchaczom, o co chodzi tak naprawdę z tą ewaluacją działalności naukowej. Ona jest robiona w ramach dyscyplin tak zwanych, tak? I to jest dzisiaj jeden z głównych elementów oceny uczelni, czy uczelnia no na jakim poziomie naukowo się znajduje, tak? No można tak krótko powiedzieć. Jak pogodzić tutaj presję na te wysokie wyniki tej ewaluacji, na te wysokie wyniki parametryczne z taką rzetelną pracą badawczą, mozolną, często wieloletnią, gdzie na przykład też młodzi naukowcy nie mają jeszcze takiego doświadczenia i takiej możliwości chociażby tego publikowania. Jak to dzisiaj powinno wyglądać w Pana opinii? W jakim kierunku to się powinno zmieniać, no żeby to po prostu inaczej troszkę wyglądało?
Tak jak już wspomniałem w pierwszej części naszej rozmowy, jestem całkowicie zawiedziony tym, jak ta nasza ewaluacja jest skonstruowana. Polega to w skrócie na zdobywaniu punktów przez naukowców za publikacje, za projekty, za komercjalizację wyników badań, za wpływ społeczny tych badań. I to bezpośrednio przekłada się na bardzo dużą presję, taką osobistą również uczelni na naukowca, nawet taką podświadomą. My nie stosujemy jakichś celowych zabiegów represyjnych wobec naukowców, bo to kompletnie nie na tym polega.
A to są jakieś takie wymagania, że ileś tych punktów rocznie taka osoba musi zdobyć, gdzieś tam publikować, żeby no, po prostu nie mieć kłopotów z szefem, krótko mówiąc?
No to proszę sobie wyobrazić, że nawet tego nie wiemy, dlatego że gdy wysyłamy już nasze ostateczne wyniki punktowe do ministerstwa, to następnie musimy czekać na porównywanie z innymi uczelniami. Czyli nawet wyskończąc okres ewaluacji, my nie wiemy, czy będziemy oceniani dobrze, czy będziemy oceniani źle.
Czy to było za dużo, czy za mało, czy w sam raz,
więc
tak?
Tym bardziej ta presja jest naprawdę duża. My oczywiście staramy się to łagodzić. Mamy różne programy takie wspierające naukowców.
A to jest, panie profesorze, to samo co na świecie, czy u nas jest jakoś inaczej, jeśli chodzi o to liczenie tych punktów i jak my jesteśmy w innym miejscu zupełnie? To są nasze pomysły, czy to są światowe pomysły na takiego rodzaju podejście?
To jest nasz oryginalny pomysł, ale są kraje, w których to, funkcjonuje podobnie. Natomiast też trzeba sobie powiedzieć, że są kraje, w których nie ma w ogóle takiego systemu oceny, a są dużo dalej technologicznie i naukowo niż nasz kraj.
To pewnie zostało wprowadzone, żeby ludzi zachęcać właśnie do publikowania, do pracy naukowej i miało pomagać. A pomaga Pana zdaniem?
Nie, totalnie zniechęca. Jest całkowicie nieprorozwojowe. Ja oczywiście tu mam pomysł, może słucha nas ktoś z ministerstwa. Jedyne lekarstwo na tą sytuację to taka zmiana systemu oceny, że każdy uniwersytet, czy każda dyscyplina w ramach uniwersytetu oceniana jest ekspercko przez najlepiej międzynarodowe gremium, kompletnie niezależne od uniwersytetu i innych uniwersytetów w Polsce. To tak naprawdę gwarantuje nam spojrzenie takie z lotu ptaka, spojrzenie obiektywne i spojrzenie projakościowe, bo każda z takich rad mogłaby wskazać dalsze kierunki. My takie rady jako troszeczkę równoległą rzeczywistość powołaliśmy u nas na każdym wydziale w uniwersytecie.
A Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego jakby widzi ten problem? Bo pan mówi, że może ktoś nas słucha. Czy tam są jakieś pomysły na zmianę tego, czy generalnie ten system ewaluacji no, tak powiem, okopał się już, że tak powiem, w świecie nauki i trudno będzie cokolwiek zmienić.
Okopał się bardzo dobrze. Niestety z przykrością muszę stwierdzić, że nasze środowisko naukowe też jest podzielone. Gdybyśmy mówili jednym głosem, to wierzę, że razem moglibyśmy wypracować naprawdę prorozwojowy system oceny nauki, ale w momencie, kiedy mówimy różnymi głosami, to...
No ale jest od 24 roku Ministerstwo Nauki zapowiedziało pracę nad nową polityką naukową państwa, która ma być zaktualizowana we współpracy właśnie ze środowiskiem naukowym. Ukierunkowana na wykorzystanie środków europejskich i ogólnie rzecz biorąc, no te prace trwają. Pan profesor ma jakąś wiedzę na ten temat? W jakim kierunku to wszystko idzie?
Odbył się pierwszy etap prac, który polegał na tym, że Komitet Polityki Naukowej, który jest odpowiedzialny za tworzenie takich projektów polityk, spotkał się z przedstawicielami uczelni tak naprawdę w całej Polsce, organizując tematyczne warsztaty. Ten etap zakończył się w zeszłym roku, po czym nowy minister Kulasek zmienił skład Komitetu Polityki Naukowej i na tym kończy się moja wiedza co do dalszej pracy nad tą polityką. Wierzę, że takie prace się dzieją. Dużo sobie też obiecujemy po tym ministerstwie. Jesteśmy raczej optymistami. Może oczekiwalibyśmy większej dynamiki pracy, ale no to...
Trzeba rozważnie, panie profesorze, rozważnie. Może
cierpliwość.
Dlatego.
Natomiast strategia nauki dla Polski jest potrzebna. I to nie może być pusta strategia. Jeśli popatrzymy na obecną politykę naukową państwa, jeszcze starą, ale obowiązującą, no to tak naprawdę tam są puste zapisy, z którymi oczywiście każdy się zgadza. Bez podniesienia budżetu nauki do średniej europejskiej, czyli przynajmniej dwukrotnie, nie mam co mówić o żadnym rozwoju naukowym kraju.
No ale mamy takie nowości, gdzie wiadomo, że w życie weszły lub wkrótce wejdą różne rozwiązania cyfrowe, które mają wspierać oczywiście naukowców, ale też zarządzanie, funkcje zarządcze uczelni, na przykład e-granty, e-dyplomy, cyfrowy ekosystem usług dla nauki. Czy Uniwersytet Gdański jest na przykład gotowy na to, żeby od lipca, bo tak się mówi, że od lipca już pierwsze dyplomy, e-dyplomy były wydawane?
Ja jestem entuzjastą takich systemów. W tej chwili naukowiec, poza tym, że zajmuje się pracą naukową, zajmuje się również pracą administracyjną, więc każdy dobrze przemyślany system, mam nadzieję,
pan profesor
że
jest fizykiem. Pana e-granty nie przerażają, bo pan siądzie do komputera i to zrobi.
Tak.
Ale kogoś, kto jest humanistą, może to totalnie przerażać na przykład, bo na co dzień z takich systemów jakichś skomplikowanych, prawda, zamówień i tak dalej, nie korzysta. Czy już korzystają wszyscy właściwie?
Już,
nie da się dzisiaj bez tego korzystać, prowadzić badań naukowych.
Już korzystają i to w dodatku z wielu rozproszonych systemów. Więc powstanie jednego systemu e-granty wydaje mi się, że naprawdę wpłynie na uproszczenie tego procesu. No my w tej chwili cały czas jeszcze czekamy na przekazanie nam tych systemów. Wybraliśmy, jeśli chodzi o e-dyplomowanie, jesteśmy na etapie wybierania kierunków do pilotażu, które chcielibyśmy przetestować.
Które to będą? Na pewno wiadomo już?
Nie wiem jeszcze. Które chcielibyśmy...
Mówimy o tych e-dyplomach, tak?
Mówimy o e-dyplomach, tak.
I od lipca rzeczywiście, czy później, czy jak?
Jeśli stosunkowo szybko dostaniemy dostęp do tego systemu, bo jeszcze nie mamy, wybierzemy kierunki, przeprowadzimy pilotaż, a obowiązkowo będziemy wystawiać takie dyplomy od 1 stycznia. Tutaj również nie mogę się tego doczekać, bo połowę wakacji spędzam podpisując papierowe dyplomy.
A, no właśnie, panie profesorze, a jakie konkretne mechanizmy już na przykład wdrożyliście, jeśli chodzi o chociażby właśnie granty naukowe, żeby wspierać swoich badaczy, czy nie wiem, każdy musi sam, czy jest, nie wiem, jakaś komórka w uczelni, która wspiera w zdobywaniu pieniędzy na badania naukowe, jak to wygląda?
To jest w ogóle ważne, żeby na początku powiedzieć, że bez grantu na projekt w zasadzie nie można realizować innowacyjnych badań naukowych w Polsce. Standardowa subwencja, którą otrzymujemy, nie wystarcza na to, żeby pokryć całe zapotrzebowanie. Więc granty są bardzo ważne dla nas i tutaj skupiamy sporo energii. Mamy specjalny zespół, nazywa się Biuro Wsparcia Przygotowywania Projektów, domyślnie inkubator projektowy. To jest grupa pracownic i pracowników rektoratu, które wspierają naukowców w formalnym przygotowaniu wniosku grantowego. Mamy również taki nasz mały program grantowy, żeby merytorycznie wspomóc tych, którzy aplikują o najbardziej takie skomplikowane projekty międzynarodowe, żeby pomóc i merytorycznie w przygotowaniu zawartości opisu takiego
projektu. Mamy przecież
projektu.
Możliwość zdobycia pieniędzy na badania naukowe z rozmaitych źródeł, prawda?
Tak.
To są źródła polskie, można powiedzieć, zagraniczne, ale też prywatne, zagraniczne na przykład. Prywatne, polskie, różne rozmaite fundacje chcą często uczestniczyć w takim właśnie, w różnych projektach i dają pieniądze na to, żeby coś zbadać.
Tak.
To duży jest, że tak powiem, duże jest zainteresowanie wśród naukowców wejściem w takie granty, powiedziałabym, no może nie po stronie państwa naszego, tylko gdzieś tam na zewnątrz?
Jest całkiem spore. Naukowcy już zauważyli, że nie można tylko polegać na krajowych grantach. Proszę sobie wyobrazić, że w tej chwili współczynnik sukcesu w w konkursach Narodowego Centrum Nauki oscyluje w granicach 10%. To jest bardzo demotywujące, jeśli twój projekt jest odrzucony wielokrotnie, no ale tak się będzie działo, jeśli budżet Narodowego Centrum Nauki będzie mniejszy niż budżet Oxfordu na naukę, jednego uniwersytetu. Dlatego przede wszystkim koncentrujemy się, żeby zmotywować naukowców do sięgania po granty międzynarodowe, granty europejskie. Tutaj wciąż mamy jeszcze dużo do zrobienia, też w ogóle w Polsce, bo sami widzimy, że tych aplikacji jest mało, ale jak popatrzymy na polski rynek, no to jesteśmy czwartym uniwersytetem klasycznym w Polsce, który pozyskuje granty z Horyzontu Europa. Więc to jest dobra pozycja, ale wciąż jeszcze mało grantów.
A jaka jest pana wizja, pana i zespołu całego stojącego w tej chwili na czele uczelni, na rozwój nauki na Uniwersytecie Gdańskim w perspektywie tych najbliższych lat? To znaczy, w jakim kierunku trzeba planować, żeby zaplanować dobrze, tak jak należy, i rozwijać te dziedziny silniej, na nie stawiać może, tak jak chociażby w tych właśnie konkursach na innowacyjne i badawcze, prawda, uczelnie, gdzie trzeba wybrać coś, na co stawiamy. To jak to wygląda w Uniwersytecie Gdańskim?
No właśnie, przeczytała pani moje myśli, bo w tym roku zamierzamy wytypować tak zwany priorytetowy obszar badawczy, czyli wskazać 5 czy 6 szerokich tematyk badawczych, w które chcielibyśmy szczególnie zainwestować w ciągu najbliższych lat, w taki sposób, aby naprawdę pozyskać tam największe światowe talenty, zarówno wśród młodych, jak i doświadczonych naukowców. W tym uzyskać takie najbardziej prestiżowe granty ERC, to są granty Europejskiej Komisji do Spraw Badań, które liczą się jakby w całej Europie najwięcej. Chciałbym jednak też uspokoić, że to nie oznacza, że inne dyscypliny nie będą wspierane, tak? Jakby tam wsparcie...
Ale pan profesor nie powiedział, które będą wspierane. Powiedział pan, że kilka chcecie wybrać.
Chcemy wyłonić, tak? Ale wiadomo, że to nie pokryje całego obszaru
A wiadomo już, w jakim kierunku to będzie szło? W obszarze, nie wiem, teraz tak sobie mogę się domyślać, może w obszarze związanym właśnie z budową tej elektrowni, czyli w tych dziedzinach, które no tam będą kluczowe.
Nie chciałbym jeszcze tego zdradzać, bo naprawdę stoją prace, które prowadzimy też tak trochę niezależnie, aby poza naszymi lokalnymi wpływami bardzo obiektywnie wyznaczyć te obszary. Natomiast jedno jest pewne, bardzo chcemy, aby te obszary były skorelowane zarówno z priorytetami Unii Europejskiej, jak i naszymi krajowymi, ale być może przede wszystkim z naszymi tutaj regionalnymi potrzebami.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Profesor doktor habilitowany Wiesław Laskowski, prorektor do spraw badań naukowych Uniwersytetu Gdańskiego, fizyk, specjalista od informacji i technologii kwantowych, był moim i państwa gościem. Dziękuję za przyjęcie nas tutaj ze studiem mobilnym na kampusie Uniwersytetu w Oliwie. Dziękuję pięknie.
Dziękuję za rozmowę.
Audycję z Wydziału Nauk Społecznych zrealizował Michał Broniewicz. W rozgłośni za sterami czuwał Artur Seruga. Prowadziła dla państwa tę audycję Joanna Matuszewska. Do usłyszenia.